Rozdział 32. Kiedy opadło płótno namiotu, Imi ścisnęło w żołądku. Odetchnęła głęboko. Wracam do domu. Ale gdy podniecenie opadło, ze zdziwieniem uzmysłowiła sobie, że odczuwa też żal. Pentadrianie byli dla niej tacy dobrzy. Gdyby tak wyglądał cały czas spędzony z dala od ojca, nie chciałaby wracać natychmiast. Odkryła tu wiele nowych rzeczy. Niezwykłe potrawy, piękne przedmioty, jakich jeszcze nigdy nie widziała. Wspaniałych muzyków i aktorów. W porównaniu z tym wszystkim pałac Eli będzie się wydawał zwyczajny i nudny. Jednak tęskniła za ojcem, za Tati, za strażnikami i dziećmi, z którymi się bawiła. I Imendża zostawiła służących, którzy starannie składali namiot, i przeszła przez dziedziniec do Imi. Jesteś gotowa? Tak, dziewczynka kiwnęła głową. Masz swoje rzeczy? Imi zerknęła pod nogi i wskazała niedużą skrzynkę u swoich stóp. Wewnątrz były prezenty, które dostała od Imendży i Nekauna. Schowałam wszystko tutaj. Schyliła się, by ją podnieść, ale Imendża powstrzymała ją gestem. Nie, jesteś księżniczką. Nie powinnaś nosić swojego bagażu. Spojrzała na Rejwan, która z uśmiechem podniosła skrzynkę. Imi zastanawiała się czasem, czy mają jakiś tajny kod gestów, który pozwala im się porozumiewać bez słów. Imendża skierowała się do pobliskich drzwi. Ruszajmy więc, rzekła. Przeszły przez kolejne korytarze i schody. Większość prowadziła w dół, co Imi przyjęła z ulgą. Wprawdzie była już o wiele silniejsza, ale nadal szybko się męczyła. Minęły rozległy dziedziniec i weszły do sali pełnej odzianych na czarno mężczyzn i kobiet. Pod łukami po drugiej stronie widziała w dali domy ziemiochodzących. Słyszała głosy, wiele, bardzo wiele głosów. Na zewnątrz musiał być spory tłum. Przestała nasłuchiwać, kiedy na spotkanie wyszedł jej znajomy mężczyzna w czarnej szacie. Księżniczko Imi, powitał ją. To był prawdziwy zaszczyt móc cię gościć w naszym sanktuarium. Przełknęła ślinę i zastanowiła się szybko. Nekaunie, pierwszy głosie bogów, dziękuję za waszą gościnność i za to, że mnie uratowaliście. Uśmiechnął się i oczy mu błysnęły. Nie odwracając głowy, skinął ręką. Podeszli dwaj ludzie, dźwigający ciężką skrzynię. Postawili ją obok Imi i wycofali się. To prezent dla twojego ojca, wyjaśnił Nekaun. Przyjmiesz go w jego imieniu? Przyjmę, zapewniła, przyglądając się skrzyni. Była ciekawa, co też kryje się wewnątrz. Dopilnuję, żeby go otrzymał. Nekaun machnął ręką. Imi mrugnęła zaskoczona, kiedy wieko samo się otworzyło. Nie, nie samo, poprawiła się w myślach. Za pomocą magii. On umie używać magii, jak i Imendża. Ale zapomniała o wszystkim, kiedy zobaczyła, co jest w skrzyni. Złote puchary i dzbany, piękne, kolorowe tkaniny, słoje suszonych owoców, które zaczęła uwielbiać, oraz ozdobione szklane flakony wypełnione perfumami, sądząc po unoszącym się z wnętrza zapachu. Dziękuję, szepnęła. Wyprostowała się i spojrzała na Nekauna. Przyjmuję ten dar i dziękuję w imieniu Aisa, króla Eli. Skłonił się uroczyście. Oby twoja podróż do domu trwała krótko, morza były spokojne, a pogoda sprzyjała. Oby bogowie strzegli cię i ochraniali. Uniósł dłonie do piersi i wykreślił znak, który Imendża nazywała gwiazdą. Pozostali pentadrianie zrobili to samo. Żegnaj, księżniczko Imi. Mam nadzieję, że znowu cię spotkam. A ja ciebie, odparła. Skinął na dwójkę ludzi, którzy chwycili skrzynię. Odprowadzę cię do lektyki, powiedział. Idąc między Nekaunem a Imendżą, ruszyła w stronę łukowych przejść. Kiedy wyszli z budynku, wstrzymała oddech. Szerokie schody prowadziły w dół, do masy ludzi. Tłoczyli się oni pomiędzy domami, jak nieskończone morze twarzy. Kiedy pojawili się Nekaun, Imi i Imendża, ludzie zaczęli krzyczeć i machać rękami, a ich głosy łączyły się w ryk, który wydawał się jej podniecający i przerażający. Nigdy jeszcze nie widziała tylu ludzi w jednym miejscu. Zawahała się przez chwilę, ale ruszyła w dół. U stóp schodów ziemiochodzący z obnażonymi piersiami stali obok lśniącej platformy, pokrytej miękkimi poduszkami. Imendża uśmiechnęła się do Imi i pomogła jej na nią wejść. Kiedy ułożyła się na poduszkach, Imi poszła za jej przykładem. Nekaun został przy schodach. Ziemiochodzący mężczyźni o obnażonych torsach chwycili za sterczące po bokach drągi. Inny mężczyzna rzucił rozkaz i platforma się uniosła. Imi chwyciła się jej boków. Co prawda ziemiochodzący szli równo i spokojnie, ale czuła się trochę niepewnie tak wysoko nad gruntem. Dwie kolumny odzianych w czarne szaty mężczyzn i kobiet zeszły ze schodów i przeszły obok platformy po obu stronach. Tłum się rozstąpił, by tragarze mogli ponieść Imi z Imendżą wzdłuż ulicy. Imi obejrzała się na Nekauna, który wzniósł rękę na pożegnanie. Kiedy chciała odpowiedzieć mu tym samym, wokół wystrzeliły roje kolorowych obiektów. Drgnęła wystraszona, ale zaraz się roześmiała, kiedy na platformę spadł deszcz kwietnych płatków. Zawsze tak robią? Spytała, gdy wokół spływały kolejne. To zależy od okazji, odparła Imendża. Ludzie zwykle się tak zbierają, kiedy wiedzą, że jest szansa zobaczenia któregoś z głosów, zwłaszcza Nekauna, ale my nie dostajemy kwiatów. To na twoją cześć. Czemu? Zdumiała się Imi. Jesteś księżniczką. Tradycja nakazuje takie ceremonie wobec osób z królewskich rodów. W dawnych czasach monarcha i jego krewni w zamian odrzucali monety, ale ten zwyczaj zniknął wraz ze śmiercią ostatniego króla Avenu prawie 100 lat temu. Nie macie króla? Imendża pokręciła głową. Od tego czasu już nie. Król nie miał następców, a ludzie wybrali zamiast tego rządy głosów. Rządzimy także w Murze, na północy, poprzez oddanego sługę, którego wybierają miejscowi słudzy. W leżącym na południu Dekkarze ludzie uznają najwyższego wodza, choć jego następca wskazywany jest przez bogów i niekoniecznie musi być jego potomkiem w prostej linii. Jak bogowie przekazują ludziom, kogo wybierają? Kandydaci muszą przejść próby swoich umiejętności, wykształcenia i zdolności przywódczych. Ten, komu się to uda, zostaje najwyższym wodzem. A więc bogowie pilnują, żeby przeszedł ten, który im się podoba. Właśnie. Imendża kiwnęła głową. Zastanawiam się, czemu wcześniej o to nie zapytałam, przyznała Imi. Wydaje się, że księżniczka powinna wiedzieć takie rzeczy. Chyba nie jestem dobrą księżniczką. Jesteś wspaniałą księżniczką, zapewniła ją z uśmiechem Imendża. Nie uczono cię stawiania takich pytań, bo twój ojciec nie spodziewał się, że będzie ci to potrzebne. Imi skrzywiła się na wspomnienie ojca. Strasznie będzie się na mnie gniewał. Imendża uśmiechnęła się szerzej. Dlaczego? Bo złamałam reguły i wpadłam w kłopoty. Nie sądzę, żeby się tym przejmował. Kiedy cię zobaczy, będzie szczęśliwy, że wróciłaś. Imi westchnęła. Ja też będę szczęśliwa. I nie będę się skarżyć, jeśli każe mi siedzieć w moim pokoju albo przez rok uczęszczać na dodatkowe lekcje. Nigdy już nie będę taka nieposłuszna. Platforma skręciła. Imi zobaczyła, że posuwają się teraz inną ulicą. W oddali dostrzegała już morze i malutkie sylwetki statków. Znów zasypał ją deszcz płatków i nastrój jej się poprawił. Chciałabym, żeby tato to oglądał, pomyślała. Mógłby zmienić zdanie o ziemiochodzących. Nie wszyscy są źli. I uśmiechnęła się. Kiedy pozna i mędrze, sam się przekona. Mówca Wis wyszedł z altany w chwili, kiedy Auraja wylądowała na platformie. Dziękuję ci, Aurajo z Białych, powiedział, kiedy wręczyła mu bukłaki wody oraz kosze z suszonymi owocami, zimnym mięsem i chlebem. Uśmiechnęła się. Nie możemy pozwolić, żebyście umarli z głodu i cała nasza praca poszła na marne. Jasne promienie światła słonecznego padały na platformę i trudno było zajrzeć do ciemnego wnętrza altany. Jak się czują wszyscy? Dobrze. Vilar twierdzi, że jesteśmy wyleczeni. Do domu będziemy mogli wrócić, kiedy reszta klanu odzyska zdrowie. Musimy pozostać w wiosce i unikać przybyszów, dopóki zaraza nie zniknie z Si. Ma rację, skrzywiła się. Trudno tak cierpliwie czekać, ale jest pewne, że jeśli któreś z was znowu się zarazi, to umrze. Musicie bardzo uważać, zwłaszcza na gości z zewnątrz. Westchnął i kiwnął głową. Będziemy. Nie chcemy zmarnować waszych wysiłków, jak wcześniej powiedziałaś. Przeszedł na brzeg platformy i spojrzał na pozostałe altany. Uratowaliście nas, ty i Vilar. Jesteśmy wam winni wdzięczność. Nic mi nie jesteście winni, pokręciła głową. Ja, Aurajo. Kapłan Magen? Tak, to ja. Jak sobie radzi klan Północnej Rzeki? Wracają do zdrowia. Mam złe wieści. Sije przyprowadzili do mnie troje chorych dzieci. Wszystkie z sercożerem. Wydaje się, że odwiedzili chorych przyjaciół, tych, których odizolowaliśmy poza przestrzenią. I od nich się zarazili. Obawiam się, że przenieśli chorobę na innych. Auraja westchnęła. W takim razie lepiej wrócę. Może zechcesz jeszcze zboczyć z drogi, dodał. Właśnie przybył posłaniec z klanu Północnego Lasu. Przyniósł wiadomość, że ludzie tam też chorują. Nie potrafiłem orzec, czy to ta sama choroba. Tego się właśnie obawiałam. Dobrze, w drodze powrotnej odwiedzę ten klan. Czy ty i Danien poradzicie sobie z zarazą w przestrzeni? Postaramy się. Dziękuję ci, Magenie. Z ponurym uśmiechem zwróciła się znowu do mówcy Wisa. Muszę wracać, oświadczyła. Choroba pojawiła się znowu w przestrzeni, a ludzie z klanu Północnego Lasu także zaczęli chorować. Starzec pobladł. Co zrobisz? Porozmawiam z Lejardem, to znaczy Vilarem. Wrócę jeszcze. Przeszła na krawędź platformy i skoczyła. Rozglądając się za tkaczem, wysłała myślowe wezwanie. Juran! Auraja? Co się dzieje u Sije? Klan Północnej Rzeki jest praktycznie wyleczony, ale właśnie odebrałam wieści o dwóch nowych ogniskach. Mam nadzieję, że jednym z nich zajmie się Lejard. To szczęśliwy zbieg okoliczności, że oboje jesteście na miejscu. Choć wciąż nie rozumiem, dlaczego właściwie przybył do Si. Czy pomyślałaś, że mógł tam wyruszyć, licząc na to, że spotka się z tobą w sekrecie? Poczuła rumieniec na twarzy. Właśnie dlatego starała się jak najdłużej nie wspominać Juranowi o obecności Lejarda, żeby uniknąć odpowiedzi na takie pytania. Nie powitał mnie radośnie i nie próbował odnowić niczego. To dobrze, teraz muszę iść. Lejard właśnie wynurzył się z altany. Opadła, wylądowała obok, a on aż podskoczył zaskoczony. Właśnie dotarły do mnie złe wieści, oznajmiła. Jakie? Klan Północnego Lasu choruje. Nie wiadomo, czy to sercożer, czy nie. Sposępniał. I chcesz, żebym się nimi zajął? Tak. Zaraza pojawiła się też w przestrzeni, mimo wysiłków Siri i kapłanów. Zmarszczył czoło. I chciałabyś, żebym cię nauczył magicznego uzdrawiania. Zawahała się. Dopóki nie uzyska zgody Hai, nie planowała prosić go znowu. Ale jeśli Layard byłby chętny, a ona zdąży zapytać Haję jeszcze raz. Tak. A rozważałaś możliwość, że bogowie nie dali ci tej umiejętności, ponieważ nie powinnaś jej posiadać? Zapytał Layard. Zamrugała zdziwiona. Czyżby nauczył się nie tylko ukrywać własne myśli, ale też odczytywać cudze? To możliwe. Musiałabym się ich poradzić. Kiwnął głową. Jeśli się zgodzą, nauczę cię. Serce zabiło jej mocniej z radości. Uśmiechnęła się szeroko. Daj mi chwilę, powiedziała. Hajo. Czekała na odpowiedź. Layard cofnął się o krok. Wyraz niepokoju przemknął mu po twarzy, szybko zastąpiony przez rezygnację. Zawołała po raz drugi i wyczuła, że potężna reakcja zakołysała magią tego świata. Aurajo. To nie był Haja, ale Juan. Juan, myślała zdumiona. Dziękuję, że przybyłaś na moje wezwanie. Chcesz opanować dar uzdrawiania tego tkacza snów, stwierdziła bogini. Tak. Chciałabym, by było to możliwe, ale nie możemy na to pozwolić. Magia tego rodzaju narusza w świecie równowagę między życiem a śmiercią. Gdyby ludzie zrozumieli, co można dzięki niej osiągnąć, i gdyby wiedzieli, że biali potrafią jej używać, ich żądania wobec was stałyby się nierealne. Rozczarowanie ścisnęło serce Aurai. Ale Sije, nie wszyscy umrą. To tragiczna cena, jaką płacą za utrzymanie równowagi życia i śmierci. Możesz tylko działać jak najszybciej, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia zarazy. A Layard? Czy on narusza równowagę życia i śmierci? Tak, ale jest tylko samotnym tkaczem snów. W przeciwieństwie do ciebie nie sprawuje władzy. Szkoda jest minimalna. Może uczyć innych. Nie uda mu się. Niewielu jest zdolnych do opanowania tego daru. Ty może byś zdołała, ale konsekwencje byłyby o wiele poważniejsze. Westchnęła. A więc muszę odrzucić jego propozycję. Niestety tak. Poczucie obecności bogini rozwiało się i Auraja spojrzała na Layarda. Odmówili, odgadł. Tak, skrzywiła się. Miałeś rację. Nie powinnam mieć tego daru. Ze smutkiem pokręciła głową. Wrócę do przestrzeni. Tylko ktoś mający odpowiednie poważanie zdoła tam zahamować rozprzestrzenianie zarazy. Klan Północnego Lasu mieszka najbliżej stąd. Spróbuj się nim zająć. Zauważyła, że ma niepewną minę. O co chodzi? Odwrócił wzrok. Planowałem opuścić Si. Uśmiechnęła się współczująco. Sercożer pomieszał i moje plany. Zmarszczyła czoło, widząc jego znużone spojrzenie. Nadal chcesz stąd odejść? Ach, chciałeś odejść z mojego powodu. Wzruszył ramionami. Otrzymałem rozkaz, by się do ciebie nie zbliżać. Nie bądź śmieszny. Oparła ręce na biodrach. Przecież Juran na pewno by nie chciał, byś porzucił Sije z powodu... A mnie i tak nie będzie w wiosce klanu Północnego Lasu. Przecież chyba nie mówił, że masz opuszczać każdy kraj, w którym akurat się znajdę. Layard spuścił głowę. Po chwili jednak spojrzał na nią. Wzrok miał zimny. Nie tak dokładnie. Nie zajmował się szczegółami. Zastanowił się. Jeśli wyruszę do klanu Północnego Lasu, jeśli zostanę w Si, obiecasz, że nie stanie mi się krzywda? Wytrzeszczyła oczy. Czyżby aż tak obawiał się kary? Na pewno nikt cię nie skrzywdzi. Obiecaj, powtórzył. Przysięgnij na bogów. Milczała przez kilka uderzeń tętna, nazbyt wzburzona jego nieufnością, by odpowiedzieć. Ale jeśli tego trzeba, żeby został w Si i pomagał Sije. Przysięgam w imię Hai, Huan, Lore, Irany i Saru, że dopóki tkacz snów Lejard pozostaje w Si i pomaga Sije walczyć z sercożerem, nie spotka go żadna krzywda. Teraz to on patrzył na nią, wytrzeszczając oczy. Z jego twarzy zwolna ustępowało napięcie. Uśmiechnął się. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś, rzekł. Dla mnie. Westchnęła z irytacją. A ja nie mogę uwierzyć, że o to prosiłeś. Pójdziesz do klanu północnego lasu? Tak, oczywiście. Zaraz się spakuję. I lepiej uprzedzę Tyfa. Sięgnął po zawieszony na szyi gwizdek i dmuchnął mocno. Auraya skryła uśmiech. Tyf wydawał się całkiem zadowolony, że jest wyzywany w ten sposób, ale zastanawiała się, jak długo to potrwa. Wilarze! Obejrzała się. Młody Sije spłynął z góry i wylądował na platformie. Pakuj się, polecił mu z uśmiechem Lejard. Mamy następny klan do leczenia. Tyf szeroko otworzył oczy, gdy zrozumiał znaczenie tych słów. Auraya musi wrócić do przestrzeni i tam walczyć z zarazą. Tkacz spojrzał jej w oczy i wygiął wargi w lekkim uśmiechu. Przypomniała sobie chłód jego wzroku, kiedy dotarła do wioski. Cieszę się, że to się zmieniło, pomyślała. Lepiej, żebyśmy rozstali się w przyjaźni. Powiem mówcy Visowi o naszych planach, zaproponowała. Uważajcie na siebie. Lejard kiwnął głową. Będziemy. Powodzenia. Dzięki. Podeszła na skraj platformy i wzbiła się w powietrze.